Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To jedno z ośmiu błogosławieństw, które tutaj zyskuje szczególną wymowę. To bowiem miejsce związane jest z największymi w naszych czasach apostołami Bożego Miłosierdzia, świętą Faustyną i świętym Janem Pawłem II. Święta Faustyna spędziła tutaj ostatnie lata swego życia i zmarła. Tutaj też spoczywają jej relikwie. A święty Jan Paweł II nie tylko często odwiedzał to miejsce, ale też konsekrował Bazylikę Miłosierdzia, w której za chwilę zgromadzimy się, by rozważyć koronkę ku czci Bożego Miłosierdzia. I w tej bazylice zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu, a nam przypomniał o wyobraźni miłosierdzia. Czcigodni bracia kapłani, z księdzem dyrektorem Caritas Polska na czele, siostry zakonne, pracownicy diecezjalnych Caritas wraz z księżmi dyrektorami, wolontariusze parafialnych zespołów i szkolnych kół Caritas, droga młodzieży, drogie dzieci, przyjaciele Caritas, umiłowani w Panu siostry i bracia, którzy pielęgnujecie duchowość miłosierdzia przez konkretne dzieła charytatywne, którzy posługą miłości miłosiernej niesiecie pomoc potrzebującym i pomnażacie radość. Przywołane na wstępie błogosławieństwo miłosierdzia znajduje się w samym centrum ośmiu błogosławieństw. Te błogosławieństwa wypowiedział Pan Jezus na górze, po północnej stronie Jeziora Galilejskiego, w pobliżu Kafarnaum. Dla upamiętnienia tego wydarzenia już w IV wieku zbudowano tam kaplicę, a później po kilkunastu wiekach na jej ruinach wzniesiono kościół na planie ośmiokąta. Ten architektoniczny zamysł uwydatnia liczbę błogosławieństw. Dzisiaj tamtym kościołem opiekują się włoskie siostry franciszkanki Niepokalanego Serca Maryi. Można dostrzec pewną analogię, pewne podobieństwo pomiędzy tamtym miejscem w Ziemi Świętym, a tym miejscem w Łagiewnikach, którym jest Bazylika Miłosierdzia. Po pierwsze, to Łagiewnickie Wzgórze w jakiejś mierze może się nam kojarzyć z Górą Błogosławieństw, a Bazylika Bożego Miłosierdzia, w której wydzielono 8 przestrzeni sakralnych, 6 kaplic i 2 nawy, górną i dolną, w jakim stopniu przypomina ośmioboczny kościół w miejscu wygłoszenia przez Jezusa błogosławieństw. Te dwie świątynie łączy liczba 8, liczba błogosławieństw. Po drugie, Łagiewnicką Bazyliką opiekują się siostry Matki Bożej Miłosierdzia, zaś kościołem błogosławieństw w Ziemi Świętej siostry Niepokalanego Serca Maryi. Zarówno te siostry, jak i tamte łączy imię Maryi, której niepokalane serce pełne jest miłosierdzia. Maryja nie tylko zrodziła dawcę miłosierdzia, ale też miłosierdzie przyjęła i nieustannie wyprasza je dla nas, którzy uciekamy się pod jej obronę. To miejsce, w którym jesteśmy, w którym za chwilę będziemy, zwraca naszą uwagę na błogosławieństwo miłosierdzia. To błogosławieństwo nadaje głębszy sens wszystkim pozostałym błogosławieństwom, w których Jezus nakreśla podstawowe zasady postępowania swoich uczniów, do grona których i my należymy przez wiarę i chrzest. Błogosławieństwa To taka nasza konstytucja. To w tych błogosławieństwach Pan Jezus uczy nas, co robić, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy mogli się cieszyć Jego Królestwem na wieki. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To błogosławieństwo naszego Pana skłania nas dzisiaj do szczególnej refleksji. Stało się ono refrenem hymnu na Światowe Dni Młodzieży, które będą miały miejsce w Krakowie w lipcu. To błogosławieństwo jest też mottem, czyli główną myślą przewodnią nadzwyczajnego jubileuszu Roku Miłosierdzia, który obecnie przeżywamy. Ojciec Święty Franciszek, ogłaszając ten święty rok, pragnął, aby oczy całego świata i serca wszystkich ludzi zwróciły się do Bożego Miłosierdzia. Miłosierdzie to najpełniejsze i najpiękniejsze imię Boga Trójjedynego. To imię Bóg zaczął objawiać wtedy, gdy na świecie pojawił się grzech, a wraz z grzechem śmierć i to wszystko, co ze śmiercią się łączy, cierpienie i łzy. Okazuje się, że pierwszą odpowiedzią Boga na grzech jest miłosierdzie. Zaświadcza o tym cała historia zbawienia. Każde słowo, każdy boski czyn, nawet gdy jest to słowo karcące albo czyn nie po naszej myśli, to zawsze jest w tym pełna miłosierdzia troska, aby nikt nie zginął, lecz aby każdy miał życie wieczne. A najpełniej Bóg ukazał nam miłosierdzie w swoim Synu, w Jego ziemskiej misji, a zwłaszcza w Jego paschalnym dziele, w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Czyż nie wzrusza nas fakt, że Bóg nie oszczędził nawet swojego Syna, ale Go za nas wszystkich wydał? To w tej ofierze Boży Syn wziął na siebie konieczność zadośćuczynienia za grzechy świata. Krzyż Chrystusa zaświadcza, że Boże miłosierdzie jest sprawiedliwe. Jezus Chrystus wziął na siebie sprawiedliwość, aby nam zostawić tylko miłosierdzie. Ceną miłosierdzia jest Jego krew za nas wylana. W Bożym miłosierdziu jest dla nas odpuszczenie grzechów i życie wieczne, życie w obfitości. Miłosierny Bóg ostatecznie otrze wszelką łzę z naszych oczu. A więc Boże miłosierdzie jest dla naszego zbawienia. Jezus pragnie wszystkich obdarować miłosierdziem. W mistycznej wizji mówi do siostry Faustyny: niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia. Chcę je wylać na dusze ludzkie. I dalej poleca jej: napisz to, nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. A zatem żyjemy teraz w czasie miłosierdzia. Na wiele sposobów możemy czerpać z tego najcenniejszego dla nas daru. Najskuteczniejszymi znakami miłosierdzia są sakramenty. One wprowadzają nas w samo źródło miłosierdzia, którym jest ofiara Chrystusa. Ale też Słowo Boże jest Słowem miłosierdzia. Jeśli to Słowo przyjmujemy, to przyjmujemy też Boże miłosierdzie. Z tego miłosierdzia możemy też czerpać wtedy, gdy korzystamy z jubileuszowego przywileju odpustów, przechodząc przez bramę miłosierdzia, która symbolizuje samego Chrystusa w myśli Jego zapewnienia. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Doświadczenie Bożego miłosierdzia skłania nas do postawy miłosierdzia. W kazaniu na górze Jezus woła: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To błogosławieństwo łączy się z inną wypowiedzią Jezusa: bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Miłosierdzie to bezinteresowny dar z siebie, ofiarowany bliźniemu potrzebującemu pomocy. Tych, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy, wylicza dobrze nam znany katalog uczynków miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Znamienną cechą niesienia pomocy jest radość, która towarzyszy zarówno temu, kto pomaga, jak i temu, kto tej pomocy doświadcza. Pierwszym źródłem tej radości jest Bóg. Święty Paweł Apostoł, mając to na uwadze, pisze: Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Pociecha od Boga to duchowa radość. Jest ona pierwszym owocem każdego czynu miłosierdzia, a jednocześnie jawi się jako zapowiedź wiecznej radości. Ta perspektywa naszej przyszłości stanowi najważniejszą motywację dla wszystkich dzieł miłosierdzia, jakie podejmujemy w Kościele. Szczególną rolę w posłudze miłosierdzia w całym Kościele pełni Caritas, zarówno w wymiarze poszczególnych diecezji oraz parafii i szkół. Dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich opowiada o początkach zinstytucjonalizowanej formy posługi charytatywnej w Kościele. Początkowo rozdawaniem jałmużny zajmowali się apostołowie, ale ta posługa zabierała im dużo czasu. Tym samym mieli coraz mniej czasu na głoszenie Słowa Bożego. Dlatego apostołowie zaproponowali całej wspólnocie: wybierzcie, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. To jest o nas. W ten sposób ustanowiono w Kościele posługę diakonii, która z czasem przybrała formę znaną nam jako caritas. Ten podział ról jest bardzo ważny, gdyż pomaga skuteczniej głosić Słowo Boże, jak i świadczyć miłosierdzie. Ciekawą jest rzeczą, że dzieła miłosierdzia przyczyniają się do tworzenia przyjaźni, które są miłe w oczach Boga. Te przyjaźnie rodzą się pomiędzy tym, kto pomaga, kto doznaje pomocy. Dla zilustrowania tego pozwólcie, że przywołam fabułę opowiadania adresowanego co prawda do dzieci, ale i starsi też mogą w nim znaleźć lekcje dla siebie. W tym opowiadaniu przedstawiona jest historia przyjaźni dwóch chłopców, Michała i Kuby. Michał był bardzo zdolnym uczniem, bardzo dobrze się uczył. Kuba zaś w okresie niemowlęctwa przebył ciężką chorobę, porażenie mózgowe, i nie był tak zdolny jak jego rówieśnicy, dlatego chodził do szkoły, w której program nauczania był łatwiejszy. Ale ci dwaj chłopcy zaprzyjaźnili się. Jednakże tato Michała nie był zadowolony z tego, że Michał przyjaźni się z Kubą. A to dlatego, że uważał, że nic od Kuby się mądrego nie nauczy. Powiedział to swemu synowi i Michał próbował bronić swojego kolegę. Ale tato przerwał i powiedział kategorycznie: Michał, zapamiętaj sobie, w życiu najważniejszym jest piąć się w górę. Tato, zapytał Michał, a co to znaczy piąć się w górę? To znaczy, że trzeba sobie dobierać takich przyjaciół, takich kolegów, od których można by się czegoś mądrego nauczyć albo coś wartościowego otrzymać. Zapadła długa cisza. I po tej ciszy Michał mówi do taty: Tato, skoro uważasz mnie za mądrzejszego od Kuby, to chyba dobrze jest dla niego, że zaprzyjaźnił się ze mną. To jest tylko literacki obraz, ale zdaje się dość trafnie ilustrować to, dlaczego Panu Jezusowi tak bardzo zależy na tym, aby zaprzyjaźnić się z nami. Otóż Jezus nie chce się zaprzyjaźnić z nami dlatego, że od nas mógłby się czegoś mądrego nauczyć albo coś cennego dostać. On wszystko wie i wszystko ma. Ale On chce się zaprzyjaźnić z nami dlatego, że chce nas nauczyć prawdziwej mądrości i chce nam dać to, co najcenniejsze, a za czym nieustannie tęskni nasze serce. Chce nam dać życie wieczne, udział w swoim królestwie. Z całego serca dziękuję Bogu za wszystkich, którzy pielęgnują duchowość miłosierdzia, za wolontariuszy oraz za tych, którzy poświęcają swój czas, zdolności i siły, aby nieść pomoc tym, którzy jej rzeczywiście potrzebują, a z którymi utożsamia się sam Chrystus. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Amen.